Witam serdecznie na pierwszym w 2013 roku wydaniu Bez Montażu po przerwie świąteczno-noworocznej. W naszym studiu gościmy Krzysztofa Haliżaka, radny miejski, Kongres Nowej Prawicy.
Dzień dobry.
Mirosław Janowski, program 2014 i przewodniczący Rady Miejskiej.
Bardzo miło.
Oraz Bartosz Bruma, radny Prawa i Sprawiedliwości, też Rada Miejska Chojnic.
Witam serdecznie.
Będziemy w naszym dzisiejszym wydaniu, takim specjalnym wydaniu, podsumowywali najważniejsze wydarzenia minionego 2012 roku. Dwa tematy pozwoliłem sobie samodzielnie wybrać. Trzeci, ostatni, jest propozycją naszych czytelników, uczestników sondy internetowej i ulicznej. Ale zacznę od zapytania naszych gości, jak spędzili ostatni dzień 2012 roku, gdzie witali nowy 2013, jakie ewentualnie podjęli postanowienia na właśnie trwający już 2013 rok. Może pan Krzysztof pierwszy się pochwali nam.
Ja, mówiąc szczerze, nie mam specjalnie się czym chwalić. Ja muszę się przyznać, że niespecjalnie lubię takie imprezy, że tak powiem, wymuszane z okazji Sylwestra, gdzie wszyscy muszą być szczęśliwi ze względu, z powodu tego, że mamy kalendarzowe przejście między 31 grudnia a 1 stycznia. No, równie dobrze moglibyśmy
ale
się bawić.
Ale musimy się cieszyć, że nie było końca świata.
No owszem. No ale jak dłużej będą trwały rządy PO i PSL, to będziemy mieli koniec.
Zbaczał pan na wielką politykę.
No, w każdym razie, wracając do tematu, to ja tradycyjnie byłem w NOCie, czyli nie mylić z Naczelną Organizacją Techniczną, to było bardziej nocne oglądanie telewizji, więc w ten sposób spędziłem Sylwestra. No
A jakie postanowienie na 2013, jeżeli tam może zdradzić?
Osobistych nie zdradzę oczywiście, ale polityczne, no to mam nadzieję, że starczy mi zapału, żeby wytrwać w Radzie Miejskiej i próbować ukierunkować nieco przynajmniej Radę Miejską, czy skłonić się do refleksji.
Zakłada pan klub własny, tak? W Radzie.
Do klubu jeszcze póki co nie ma chętnych.
Wystarczą dwie osoby.
Tak, jest taka sytuacja, że zaproszenie oczywiście jest, ale póki co nikt z radnych niespecjalnie chciał skorzystać, ale może to jest rzeczywiście jakiś pomysł na nadchodzący rok. Na
obecny rok. Mirek Janowski, poproszę o twoją refleksję.
Ja bardzo krótko, ja zawsze się cieszę jedno, że się rok kończy, że jestem znowu rok starszy, ale wyglądam za to młodziej, to jest dla mnie najważniejsze.
Tak jest.
Także z tego się zawsze bardzo cieszę. Tradycyjnie też to samo, spędzam zawsze w Chojnicach. Na tym tylko dlatego, że...
Na starym rynku?
Nie. Unikam nie. Bardzo wyjątkowo godziną 24 spotkań na starym rynku, z przyczyn bardziej prywatnych niż obowiązkowych, które powinienem tam spędzać. Stary rok spędzam w gronie najczęściej przyjaciół i rodziny, na tym wyjątkowo na spokojnie, czyli nie ma strzelenia petard, nie ma hałasu, nie ma ryzyka żadnego, a cieszymy się z tego, że jesteśmy razem, że się możemy spotkać w dzień takiego przełomu troszeczkę rocznego w tym samym gronie co roku.
A jakie postanowienia na sam rok?
Ja postanowień sobie nigdy nie robię żadnych, bo ich nie dotrzymuję. No niestety przyznaję się, tego bije się w piersi na tym. Chociaż staram się zmieniać. Co roku mówię, że się staram zmieniać.
Palenie nie musisz rzucać na przykład.
Tak, takie postanowienie miałem 40 lat temu i dotrzymałem tego słowa. To jest sukces, 40 lat, koledzy, bierzcie przykład.
Niestety, nie paliłem się tym. No,
nie ma jeszcze tylu lat, dlatego.
Ja także nie palę, także no.
Ale tak sobie powiedzmy, żartując, że życzenia by się chciało mieć, chciałoby się mieć jedno, bo ja już teraz patrzę z punktu widzenia powiedzmy w tej chwili i społecznego, i swojego zawodowego, to dwie podstawowe rzeczy, że miasto naszych Chojnice w roku 2013 nie wpadało w zapaść. Zapaść finansową i zapaść inwestycyjną. Co wydaje mi się, że postaram się tego bronić. Dla mnie w sposób zawodowy chciałem czegoś innego, żeby nie dochodziło do tego, bo firmę mam dosyć dużo, prawda, nie pracującą typowo na rynku chojnickim, raczej poza na rynkiem chojnickim. że nie doszłoby do tego, że musiałbym zmieniać swoją liczebność w firmie. Tego bym sobie życzył.
Dokładnie. Tak, na pewno każdy to życzy panu. Panie Bartoszu, a jak u pana z tym?
Nie jestem w takim wieku, jak większość moich znajomych, podobnie zresztą. Mamy małe dzieci, no i niestety to też w jakiś sposób ogranicza, no stąd...
Ale zawsze babcie mogą pomóc.
Znaczy, nawet babcie są bardziej aktywne niż my, no, tak to mogę określić. Więc nie, spokojnie w domu, z rodziną, troszeczkę przed telewizorem. Akurat mam taką fajną lokalizację, że ja widzę całą panoramę Chojnic o północy, więc...
Kamerę wyciągnąć i nagrywać, panie Bartoszu.
Może w przyszłym roku. Rzeczywiście z tego pomysłu skorzystam. Więc sobie poglądałem troszeczkę tych fajerwerków. Efekt rzeczywiście z roku na rok jest tego coraz więcej. No jeżeli chodzi o jakieś postanowienia noworoczne, jako takich w tym roku postanowiłem nie ustanawiać sobie postanowień.
Też?
Ale z prostego powodu, po prostu, że na co dzień to, że tak powiem, ten ciąg zdarzeń w każdym roku się tak mocno zmienia, że postanowienia, które mogą się pojawić za chwilę, mogą być już nieaktualne, więc wolę na bieżąco, zobaczymy, co z tego będzie.
Przechodzimy do pierwszego tematu, który zaproponowałem wam do omówienia, przedyskutowania. W 2012 roku doszło do prywatyzacji ostatniego samorządowego przedszkola, numer 9 przy ulicy Młodzieżowej. Jeden z naszych gości, pan Bartosz, był członkiem komisji konkursowej, która wyłoniła nowego właściciela, zwycięzcę przetargu. W trakcie tego konkursu, tego postępowania konkursowego były różne zawirowania, niespodzianki, sprawa Adriana K. na przykład. Jak z perspektywy już kilku miesięcy, bo od września, a dokładnie od października, państwo Paterek są już właścicielami notarialnymi tegoż obiektu, tejże nieruchomości. Jak oceniacie ten cały proces? Czy można było w nim coś lepiej przeprowadzić, zorganizować? Czy widzicie jakieś błędy, które można było uniknąć, żeby było to jakoś lepiej zorganizowane? Panie Bartoszu, pan jako uczestnik komisji ma na pewno
ważne spostrzeżenie. W tym generalnie całym problemie, czy też całym tym wątku dotyczącym prywatyzacji przy szkole wyróżnia tylko dwa elementy. Pierwszy to spór, który się toczył i toczył właściwie na dzień dzisiejszy. Czekamy na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego między panem burmistrzem i miastem. A przedszkolankami, które tą sprawę podniosły, chodzi o zasady finansowania przedszkoli, czy dotacji udzielają przez miasto, a z drugiej strony prywatyzacja przedszkola i tego przedszkola, które no, jest tak ważnym przedszkolem w naszym mieście, bo jest to jedyne przedszkole integracyjne, które tą integracyjność miało wpisane w swoim statucie. Tak? No i teraz, jeżeli chodzi o to samo przedszkole, rzeczywiście tam było kilka kwestii. Chodzi o między innymi pana Adriana, chodzi o oferentów, którzy się pojawili w trakcie całego tego procesu konkursowego. Dużo, że to powiem, się działo, natomiast na dzień dzisiejszy no, czekamy właściwie i zobaczymy, jak to wychodzi już w rzeczywistości. No, wygrał najlepszy z tych oferentów, to znaczy ten, który uzyskał najwięcej głosów za...
Ale licytacja była bardzo krótka.
Chciałem tak powiedzieć, najwięcej głosów
mam za... Mam wrażenie, że pan Burmistrz chyba liczył na więcej.
O licytację, tak, tutaj spodziewano się wyższej kwoty, no, właściwie to minimalna kwota, że została uzyskana ze sprzedaży tego przedszkola. Teraz pytanie, co z dziećmi? Tak? To jest najważniejsze. Liczę, że za chwileczkę pojawi się niejako taki audyt ze strony Rady Miasta, nie wiem, czy to z komisji rewizyjnej, który sprawdzi i zweryfikuje to, jak rzeczywiście przebiega opieka nad tymi dziećmi niepełnosprawnymi. Bo jeżeli chodzi o te dzieci pełnosprawne, ja myślę, że tutaj nie ma najmniejszego problemu. To jest realizowane, wszystko dzieje się dobrze. Przykład sprywatyzowanych pozostałych przedszkoli poradziły sobie z tym i no, właściwie dla wszyscy mieszkańcy są z tego zadowoleni. Tak? Ale chodzi o tą integracyjność i to pewnie dopiero czas pokaże. Za chwilę będziemy mieli jakieś informacje pierwsze, które uzyskamy. Natomiast no mówię, no czekamy też na wynik tego sporu z pań przedszkolanek z miastem Chojnice o zasady i wysokość naliczania dotacji dla przedszkoli.
Teraz mamy wzór, nie?
Tak, to teraz mamy czułków. Natomiast no ona też no, właściwie na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jak to się zakończy, tak? Może być tak, że miasto będzie
musiało... dla budżetu miasta się.
Może się tak zakończyć no, w tym trudnym 2013 roku. Na to czekamy, zobaczymy.
Panie Krzysztofie, jakie pan ma odczucia po tym procesie? Bo nieraz pan zgłaszał krytyczną uwagę, zresztą Prawo i Sprawiedliwość także.
Ja zasadniczo, jeśli chodzi o sam kierunek, powiedzmy, w którym...
Ja wiem, że pan jest zwolennikiem prywatyzacji wszystkiego.
No może zasadniczo tak, no bo jak spojrzymy na otaczającą nas rzeczywistość, no to sami doświadczamy tego, że kiedy korzystamy z usług podmiotów prywatnych, no to o wiele korzystniej jesteśmy, że tak powiem, obsługiwani niż podmioty samorządowe czy państwowe, więc dlatego jestem zwolennikiem prywatyzacji, bo w 99 przypadkach na 100 jesteśmy, mamy szerszą ofertę, mamy tańsze usługi, mamy lepiej jakościowo wykonaną usługę, więc jak najbardziej kierunek ten pochwalam i popieram. Z tym, że no jest oczywiście tych zagrożeń na przykład właśnie z panem, który chciał brać udział, a niekoniecznie mu się to udało w prywatyzacji, panem K. No tego myślę do końca nie moglibyśmy się ustrzec. Owszem, no to może stanowić jakąś nauczkę na przyszłość, żeby powiedzmy komisja konkursowa czy przetargowa była bardziej uzbrojona w te mechanizmy prawne, w obsługę prawną, że tak powiem, niż
dotychczas.
To było przestępstwo, którego no, równie dobrze mogło się okazać po fakcie, że coś takiego. Więc...
No ale zaplecze finansowe pana Adriana K. było chyba zawsze...
Tak, no na szczęście.
Słabe. Panowie spokojnie, bo oceniacie prywatyzację przedszkola, nie oceniacie osoby, które przystąpiły do przetargu. Ja bym chciał dużo kiedyś...
Nie, oczywiście.
Przystępować panu
nie, w tym wypadku. Nie, ja tylko
mówimy o prywatyzacji przedszkola, a nie mówmy o osobach, które do konkursu.
Tak, ja mówię, że no, powiedzmy takie podpięcia...
Oceniajmy prywatyzację, a nie osoby czynne w przetargu.
Tak jest, ja nie oceniam tego pana.
To było jedno z wydarzeń tego procesu, panie
Mirku. Nie było.
Ja nie, ale jeszcze tylko skończę kwestię. Nie oceniam tego pana, tylko chodzi mi o taką rzecz, że potknięcia zawsze mogą się zdarzyć i to jest nieuniknione, że powiedzmy ustrzeżemy się jakichś tam błędów, ale chodzi mi o to, żeby powiedzmy prywatyzacja przedszkoli stanowiła jakiś czynnik taki mobilizujący, żeby pójść krok dalej w innych sferach. Na przykład park wodny. Też park wodny, żeby powiedzmy spróbować się sprywatyzować, ale inne usługi, jak na przykład komunikacja miejska. To, że jest tak prawnie zapisane, że nie musimy ogłaszać przetargu na obsługę komunikacyjną mieszkańców, nie oznacza, że nie możemy tego zrobić. I możemy zaprosić do obsługi mieszkańców komunikacyjnej inne podmioty na przykład.
No, nie
skorzystaliśmy z tego, z tej możliwości. To samo powiedzmy z zarządzaniem nieruchomościami miejskimi, tak? W domyśle powiedzmy ZGM. Też można te usługi sprywatyzować. Sprywatyzować można, czy no może nie tyle sprywatyzować, co urynkowić. Niekoniecznie trzeba trzymać własną spółkę pod tytułem Promocja Chojnic, bo firm zajmujących się promocją jest mnóstwo na rynku, więc to można też zlecić podmiotom zewnętrznym. I chodzi mi tylko o to, tak jak przez lata trzeba było tłumaczyć, że prywatyzacja przedszkoli jest pójściem w dobrą stronę, tak mam nadzieję, że przez lata nie trzeba będzie czekać kolejnych lat na to, żeby powiedzmy w innych dziedzinach też pójść w tym kierunku.
Panie, tak? Panie Przewodniczący, a pan jak dzisiaj z perspektywy to ocenia?
To znaczy moja ocena jest bardzo prosta. Ja za prywatyzacją przedszkoli byłem na samym początku i wszystkich przedszkoli od razu, jednorazowo. Rzeczywiście nie mogliśmy z mocy przepisów, które w tym czasie obowiązywały, bo ja jestem za prywatyzacją, żeby to sprawa jasna. Bardzo szeroką prywatyzacją, tak jak Krzysiu na tym. Oczywiście w pewnych granicach.
Zapraszam do klubu.
W granicach rozsądku, Krzysiu. Bo u was rozsądek troszeczkę jest za daleko. Ja jestem bardziej rozsądnym człowiekiem. W granicach rozsądku na tym. Myślę, że tak. Mówię o prywatyzacji. Ja nie oceniam prywatyzacji ostatniego przedszkola, że to jest ze szkodą dla grup integracyjnych. Zdarzyła mi się taka sytuacja, że miesiąc temu spotkałem się z matką, która ma tam właśnie dzieci. na dwójkę, jedna, która jest w grupie integracyjnej i jedna, która jest w normalnej grupie, na tym, że wyraziła bardzo wysokie zdanie na temat osób prowadzących w tej chwili te przedszkole. Ja po prostu, to jest taka krótka informacja, nie wiem, jaka jest sytuacja, na razie w to uważam, że nie powinniśmy nawet za bardzo ingerować, tylko na razie obserwować i zbierać informacje, jaka sytuacja w przedszkolu jest. Mam informację od pana burmistrza Zielińskiego, taką na tym, który po prostu to monitoruje z ramienia Urzędu Miejskiego, że opinia rodziców na temat prowadzenia tego przedszkola jest w tej chwili bardzo wysoka. Na tym już nie mówiąc o poprawie wizerunku, który w tej chwili w ciągu ostatnich 3 miesięcy został tam przez właścicieli zrobiony wewnętrznie, w takim krótkim okresie bardzo pozytywnie to się wyrażają. I informował nas, że na przyszły rok właściciele mają bardzo...
Nie szeroko, na przyszły, chyba na ten.
Przepraszam, już na ten rok, tak? Chcą bardzo szeroko postąpić w remont tego przedszkola i tak z propozycjami, które są całkowicie większymi, nawet nie przedszkola mają, które od 5 lat są prywatyzowane.
Szkoda, że tego miasta nie chciało zrobić.
Jurek, chciałem powiedzieć jedno. Dlaczego tu mówisz miasto? A czy nie spojrzysz, że tam była pani dyrektor tego przedszkola? To jest inicjatywa dyrekcji przedszkola, a nie miasta. I ty tak radny byłeś jako pierwszy wiedzieć, bo byłeś. Także spokojnie, nie zwalajcie wszystko na miasto. Spokojnie.
Ale za mojej kadencji powstał projekt.
Jurek, spokojnie mówimy o tej prywatyzacji. Ja ci mówię o pewnych rzeczach. Także ja chciałem zwrócić uwagę, także nie atakuj, nie w taki sposób, nie zwalaj wszystko na miasto, tylko patrz.
Nie zwalam. Tylko
patrz na to, że miasto ma stworzyć warunki. Tak samo rada. My mamy stworzyć warunki odpowiednie do rozwoju na tym, tak? A nie zarzucajcie pewnych tych. Także muszę tu w tej chwili bronić, jeżeli chodzi o wyjątkowo burmistrza, chociaż to nie jest moją domeną w tej chwili.
Ale chwalenie się, że ktoś robi to, co miasto mogło zrobić.
Jurek, mówimy o przedszkolach, dobrze?
No to nie jest...
Jurek, rzuciłeś temat, mówimy o przedszkolach.
Ale to jest dowód na to, tak. Co, o czym ja mówiłem. Że powiedzmy, prywatna inicjatywa jest o wiele lepsza niż
czyż komunalny gospodarz jest gorszym
mniej
gospodarzem.
Niekoniecznie.
Panie Krzysztofie, pracowałem 8 lat w firmie komunalnej. I uważam, że dobrze pracowałem.
Nikt panu zasług nie odbiera. Chodzi o system, tak? Rozwiązania systemowe.
Jurek,
bo jest taka sytuacja, że w socjalizmie ludzie mogą uczciwie...
Chwilę mam wrażenie, że on.
Panowie, pamiętajcie też o tym, dobrze, że przez lata celem było jak najbardziej minimalizowanie kosztów przedszkolu, bo od tego było zależne dotacje dla innych przedszkoli. Więc tutaj też nie możemy też obarczać pani...
Ja nie obliczę, tylko powiedziałem, zarzucił inicjatywę, że to nie zrobiło miasto, przepraszam.
Mogło zrobić.
Zarzuciłeś miasto. Ja ci chciałem zwrócić uwagę, że miasto nie prowadzi przedszkola.
Mogło,
jest właścicielem,
ale prowadziło do niedawna.
Jest właścicielem, jest organem prowadzącym, ale jest tam pani dyrektor, która prowadziła to przedszkole. Ona odrzuciła. Chociaż ją bardzo chwalę, prowadziła bardzo dobrze to przedszkole. Nie można jej nic zarzucić. Prowadziła oddziały integracyjne właśnie pani Barbara Strzałkowska. W tym należy ją tylko jej przychylić się za to, że taką miała inicjatywę. Także to nie jest za pani dyrektor. Tylko chciałem ci powiedzieć, bo zarzuciłeś miasto to. Ja bronię miasta, spokojnie.
Nie, ja przypomniałam, że miasto też mogło remontować budynek. Miasto mogło zrealizować dokumentację nowego przedszkola, które planowało wybudować na osiedlu Kaszubskim.
Jurek,
mogło.
Jurek, ja nie oceniam...
Radni zdecydowali, że nie.
Jurek, ja nie oceniam opinii, można powiedzieć, rzeczoznawcy budowlanego, który stwierdził, że remont tego przedszkola przekracza wartość jego.
Okay.
Jeżeli nowy właściciel tego przedszkola, tak, stwierdził inaczej, podjął inne kroki, tak, bo takie też można zrobić, to jest jego. To jest jego decyzja.
Tylko jego ryzyko i jeżeli
jego ryzyko.
Dobra, wróćmy do procesu,
nie ma pieniądze, to będzie jego strata. My jako miasto nie mogliśmy się narazić na takie koszty.
Wróćmy do procesu.
Bo zarzucacie coś, co nie należy. Ja mówię o procesie prywatyzacji.
Dobra, właśnie tak? Chciałem, żebyśmy wrócili do procesu prywatyzacji. W ubiegłym roku nasz portal próbował wydostać z Urzędu Miejskiego protokół z prac komisji konkursowej. Niestety nie udało nam się. Mimo obietnic pana burmistrza, który kiedyś powiedział na konferencji prasowej, że nie ma sprawy, możecie zapoznać się z tym protokołem, do dziennikarzy jest w Wydziale Edukacji. Gdy się okazało, jak wystąpiliśmy o to, okazało się, że niestety jest niemożliwe, bo przepisy nie pozwalają. Mieliśmy wykazać interes publiczny, żeby dostać ten protokół, już daliśmy sobie spokój, szczerze mówiąc. Panie Bartoszu, czy pan widział ten protokół? Podpisał go pan?
Znaczy ja powiedziałem wprost, że nawet gdybym otrzymał taki protokół do podpisu, to i tak go nie podpiszę, bo ze względu na uwagi, które tam... że wydarzenia, które miały miejsce w czasie ostatniego właściwie spotkania tej komisji konkursowej. Stąd no, ja powiem szczerze, nawet nie zabiegałem o to, żeby go obejrzeć.
Bo tak samo nie udało nam się uzyskać, nie tylko myśmy się o to starali, komplet 5 ofert, tylko na stronie internetowej miasta są umieszczone 2. 2 oferty.
Tylko tych oferentów, którzy wyrazili na to zgodę.
Tak. Inni... Tak,
oczywiście, także takie...
Szkoda, że inni no tak, się nie tak, zgodzili.
No to leciało mi do oferentów w tym momencie.
Nie, ja tylko mówię, że szkoda, że oni się nie... Ja nie mówię, że to jest wina ratusza, nie? Szkoda, że inni się nie zgodzili. Okej, okay, przejdźmy do kolejnego tematu. W ubiegłym roku po wielu... niektórzy też, można powiedzieć, perypetiach, zabiegach, kłopotach, rozpoczęły się budowy 2 multicentrów handlowych, galerii handlowych, różnie to jest nazywane, które będą przeznaczone przede wszystkim dla mieszkańców miasta Chojnice. Czyli chodzi o galerię Wiktoria na terenach po byłych zakładach mięsnych oraz Pawłówko, Lipienice na terenie gminy wiejskiej Chojnice, Brama Pomorza. Były różne problemy z nimi, zmiana planu miejscowego była zaskarżona przez sąsiadów przyszłej galerii Bramy Pomorza. Inwestor, pan Mariusz Sobol, no też długo trwało, nim rozpoczął budowę, zezwolenie, zmiana planu miejscowego. Jak uważacie dzisiaj, czy te galerie, załóżmy, że one powstaną, załóżmy, że będą sfinalizowane, być może już prawdopodobnie pierwszy etap Bramy Pomorza w połowie bieżącego roku ma być już gotowy, jeśli chodzi o ten market budowlany. Pan Sobol zapowiada, że w pierwszym kwartale 2014 ma być gotowy jego obiekt. Jaki skutek może przynieść dla biznesu chojnickiego, dla kupców, dla naszych placówek handlowych? Może pan Krzysztof pierwszy.
Zasadniczo no, trzeba zacząć od tego, że społeczeństwo ubożeje i co do tego chyba nie ma nikt wątpliwości. Ostatnie dane, jeśli chodzi o...
Ale niektórzy wracają z zagranicy, to wydają. Pieniądze może...
No, pocieszenie.
Prawda jest taka, że za granicą nie ma 23% VAT-u chociażby, tak? Więc jest taka sytuacja, że tu bym dyskutował, czy rzeczywiście w Polsce
znowu pan pije do platformy.
Nie, do wszystkich rządów dotychczas, no bo nie oszukujmy się, przez te 20 lat, odkąd po 89 roku zaczęły się zmiany. W 89 jeszcze, kiedy był rząd Rakowskiego i szefem od gospodarki ministerstwa był Wilczek. Tak jest. Tempo rozwoju Polski
było najmniej 8%.
Oczywiście. Koncesji było chyba 20, teraz mamy 250. 8% rozwoju.
Urzędników.
Ty się topasz, ja widzę.
Ale wspominam dobre czasy. Dobre czasy dla przedsiębiorców. I pan przewodniczący jako przedsiębiorca powinien o tym pamiętać, że wtedy 8% rozwoju gospodarczego Polski, a teraz, kiedy zaczęliśmy przyjmować unijne rozwiązania, mamy tempo unijne, czyli 2%, tak? No i 13 do 14% bezrobocia. W każdym razie sytuacja wygląda w ten sposób, że powstaną owszem galerie handlowe, ale i dobrze, że powstają, bo to co mówiliśmy, to jest inwestycja prywatna. Jeżeli się to nie uda, to będzie strata prywatnych inwestorów, a nie to, co miało być w poprzedniej kadencji. Były przepychanki.
W
Hadeku miała powstać galeria z udziałem miejskim.
No, partnerstwo publiczno-prywatne.
No, ale to by była tragedia, jeżeli powiedzmy to by był niewypał, no to my podatnicy musielibyśmy ponosić koszty. Ale jeszcze chcę zwrócić uwagę, że w sytuacji, kiedy któremuś z inwestorów udałoby się na przykład zainstalować w którejś z galerii handlowych kino, to odpadłby nam, że tak powiem,
pan Sobol tak planuje.
Odpadłby nam konieczność, odpadłaby konieczność sfinansowania kina w planowanym Centrum Kultury.
Bo ale słyszałem, że ma być cyfrowy w kółce.
No tragedia. Jeżeli jest projekt taka sytuacja, cyfrowy, że będzie prywatny inwestor, który zrobi kino, to po co? Po co, pytam się, wydatek, o którym mówi pan burmistrz, z rzędu 1 000 000 zł? Po to tylko, żeby było i tu, i tu? No jakieś nieporozumienie, tak?
Wkrótce będzie pan miał szansę zagłosować w tej sprawie.
No, więc będę głośno protestował, żeby wydawać pieniądze w sytuacji, dublować te tematy, które równie z powodzeniem może nieść na swoich barkach prywatny inwestor.
Pan Bogdan Kufel na pewno pana ostrzela mocno.
Trudno. Mam nadzieję, że ślepakami.
Czyli nie mówmy, że ostrzela, bo ja równie dobrze pamiętam podobne inicjatywy, jak inicjatywa organizowana przez pana Bogdana w Toruniu, w którym studiowałem. Tam bardzo i z powodzeniem, tak? Przedsiębiorca, czyli tutaj prowadzący kino, realizuje jakieś spektakle kina, powiedzmy, offowego, niszowego, no bo w takich kategoriach możemy to rozważać, gdzie ta współpraca no, niesie korzyści dla obu, tak? Bo po pierwsze i angażuje tego przedsiębiorcę, jak również instytucje, czy też stowarzyszenia, organizacje, które organizują takie.
Jeszcze tylko jedno słowo. Kiedy na sesji mówiłem o tym, że póki co te instytucje i organizacje kulturalne, które dotychczas funkcjonowały w Domu Kultury, nadal jakoś funkcjonują i czy rzeczywiście potrzebne nam Centrum Kultury za 30 milionów, tak na marginesie wcześniej miało kosztować 11, ale...
No tak, były założenia w konkursie.
Ale teraz jest te 30 i na pytanie, czy rzeczywiście jest nam potrzebne, jeden z radnych powiedział, no ale ważny jest klimat. Ważny jest klimat dla twórców kultury. No, proszę wybaczyć, ale nas na ten klimat, na robienie dobrego klimatu dla twórców kultury, myślę, nie stać, tak?
Troszeczkę zboczyliśmy, panie Krzysztofie, no, z tematu.
Tak, ale jest, myślę, że to ważne uwagi. W słusznej
sprawie. Odczuwa, no przejął prowadzenie programu.
Chcę na tym, ale nie chcę sprywatyzować kultury.
A właśnie, a może sprywatyzować
kultury. Ale proszę zauważyć...
Może zaskoczę w tej chwili, bo
zdecydowanie tak.
Jakiś, że kultura...
Proszę zauważyć, pierwsze teatry szekspirowskie były prywatne. Pierwszy teatr szekspirowski.
Chyba troszeczkę postęp. No nie wiem, techniki.
Niestety zdziczeliśmy przez lata socjalizmu. Tak to wygląda.
A ja myślę, że jest to kulturze europejskiej, także nie ocenia i nie ocenia.
Panie profesorze, pan już zaczął o galerii.
Ale mówię o samym finansowaniu i organizacji kultury, między innymi.
Uwagi, też. Przemyślenia, jakie może być skutek? Czy nie obawia się pan, że na starym rynku będą już same banki?
Pracuję w banku,
tak. Także bym się cieszył.
Nie obawiam się, że...
Faktycznie, trochę to złośliwie zabrzmiało.
Tym bardziej w roku, który ma być tak ciężki.
Zapomniałem, że pan pracuje w banku. Ale pan tu jest jako radny.
Znaczy nie, jeżeli chodzi o galerie handlowe, ja mam, powiem szczerze, przyjemność z okna swojego domu widzieć budowę galerii, które powstaje na granicy miasta i gminy. Więc... Z jednej strony wiem, że to spowoduje duże ożywienie, chociażby ruchu, tak, w tej części miasta. No, ulica Tucholska, która na dzień dzisiejszy jest w opłakanym stanie, więc liczę, że też doczeka się dzięki temu może jakiejś przyspieszonej modernizacji. Ale to powiedzmy swoją drogą. Natomiast tak, no, powstają dwie mające ze sobą konkurować galerie handlowe, więc w tym momencie no, niejako też trwa wyścig. Czasem kto zdobędzie lepszych najemców, bo to potem w przyszłości może zaowocować większą ilością klientów. No dla mnie, znaczy patrząc na obie inwestycje, patrzę też o źródło kapitału, z którego one są realizowane. No i nie da się ukryć. Galeria, która powstaje na obrzeżach naszego miasta w sąsiedniej gminie, no jest
kolejną z
kolejną realizacją tej firmy, która ma doświadczenie w budowie i obsłudze takiego typu obiektów. No tutaj niestety no, panu Sobolowi, który rzeczywiście no, niejako jest pionierem w tej dziedzinie, no, życzę sukcesu, natomiast no, patrząc też obiektywnie, no, to nie jest główny ciąg komunikacyjny. Będzie musiał naprawdę dużo zrobić, żeby ściągnąć do siebie klientów spoza naszego miasta, tak? Czyli z terenów ościennie.
Stary Browar w Poznaniu też nie jest przy głównym ciągu.
Tak, ale tu mówimy
ale jest podobnie blisko centrum,
gdzie można powiedzieć nie występuje bezrobocie, tak? Więc tutaj
występuje
inna skala.
Inna skala, tak? Ale no mówię, no zobaczymy, oczywiście rynek oceni tutaj, tak jak Krzysztof zauważył, tak? No to jest ryzyko inwestora, więc w tym momencie, kiedy ono podejmując to ryzyko, no, no wie, czym ryzykuje, co się dzieje. No mówię, no liczę na to, że spowoduje takie ożywienie, no. Przykroczę, muszę stwierdzić, że są kolejne punkty handlowe, tak? Brakuje w końcach zakładów produkcyjnych, przemysłowych, które niosłyby takie właściwe.
Ale tam ludzie też znajdą pracę.
Tak, ale nie ukrywajmy, no jeżeli chodzi o handel, to jest to powiedzmy w tych kategoriach zatrudnienia też najniżej oceniane, najmniej dochodowe dla chociażby mieszkańców, najmniej rozwijające. Nie są to innowacje, nie są to nowe technologie, które po pierwsze powodują, że przyciągamy do siebie dodatkowy kapitał, tak? No chociażby Wrocław, który mocno zainwestował w tą działalność, powiedzmy, i technologiczną, i tak dalej, który ściągnął do siebie multum, że tak powiem, inwestorów, no i na dzień dzisiejszy no, się cieszy z tego i czerpie z tego korzyści, podobnie zresztą jak Poznań na przykład. Tak? Ja nie mówię, bo jesteśmy zupełnie inna skala, tu Funicja musiała być zastosowana, ale natomiast no, liczę, że no, każde działanie, każde miejsca pracy w naszym regionie no, spowodują zwiększenie się dochodu mieszkańców, no i automatycznie budżetów gmin.
I więcej klientów dla pana firmy.
Też.
Panie Mirko, a pan gdzie będzie robił zakupy?
Nie wiem, sklep osiedlowy. Powiem tak otwarcie, sklep osiedlowy. Tu Bartek ma rację. To znaczy, ja patrzę na budowę galerii handlowych z całkowicie z innego punktu. Się cieszę z dwóch powodów. Pierwszy, że powstaje w rejonie miasta Chojnicy, galeria w rejonie ulicy Zielonej Dardowskiego Strzeleckiej. Po pierwsze, te tereny, które są zdegradowane po byłych zakładach mięsnych, otrzymają, według tej wydzielacji, która została zrobiona, piękny zakątek miasta Chojnicy.
Bezspornie.
Pięknie zamknięty. W ramach tej inwestycji miasto też wykorzystuje pewne środki, które otrzymamy w ramach budowy dróg miejskich i powiatowych.
Czyli skaczonówki.
Nie mówię, nie oceniamy wszystko, no, pieniądze jeszcze na razie nie wiemy, skąd to pieniądze.
Dzisiaj jest tak,
toczymy się w tej chwili bój o, powiedzmy, o pieniądze, czyli ten zakąt zostanie przepięknie zamknięty, zmodernizowany, komunikacja zostanie zmodernizowana. Wiadomo, że będzie przez rok duże utrudnienie komunikacyjne w tym rejonie. Pewnie nasi mieszkańcy będą troszeczkę na nas psioczyć, nie?
Ja nie mam pomysłu, jak jechać do domu.
Jurek, obwodnicą proponuję ci, obwodnicą. Dojedziesz na pewno.
No ty. Do Gorzek Drwastro.
Tak. Także myślę, że po roku będą zadowoleni, powiedzmy, z tego rozwiązania komunikacyjnego i z tego punktu. Drugi punkt, galeria budowana w gminie wiejskiej. Ja na to patrzę z innego punktu widzenia. To nie jest ważne, że to jest na terenie gminy wiejskiej. Miasto rzeczywiście straci, może tam troszeczkę trochę podatku, przyznaję szczerze.
No bo nie wspomnieliśmy, że to jest.
Ja mówię, ale tu o co chodzi, podatki, ale patrzmy na to, ale patrzmy,
tego się
ale
nie
wiemy.
Zatrudnienie mieszkańców miasta.
Zdaniem miasta Chojnicy, tam będą kupowali mieszkańcy Chojnicy. Po drugie, firmy wchodzące w tego rodzaju inwestycje, które są inwestycjami kilkuset milionowymi, na tym robią sobie analizę rynku. Nie jest coś takiego, że nie uważają, że to jest tylko budowane dla Chojnic. To jest dla pewnego rejonu budowanego i ten rejon się w tej chwili zwiększa, powiedzmy jak nasz, to jest rejon około 100 tysięcy, to uczestniczy w pewnym okresie w rozmowach, jeżeli chodzi o budowę galerii, to oni się analizowali, że to jest około 300 tysięcy. To znaczy patrzą troszeczkę inaczej.
Prawie jak 80 km.
Tak, patrzą także jeszcze z perspektywą na lata, bo te inwestycje się zwracają po 25 latach, a nie krótszych. Także to jest to bardzo przemyślane. Po drugie, widzę perspektywę, że miasto jest punktem na mapie Polski, który jest dla nich atrakcyjny.
Takie lokalne centrum.
Tak, czyli mamy bardzo duże plusy z tego wszystkiego. Ja wierzę jedno, że galeria pana Sobala powstanie jednak pierwsza, bo w rejonach Bramy Pomorza na razie jest zbudowany market, raczej budowlany. I szczerze powiedziawszy, nie słyszałem jeszcze, czy już jest pozwolenie na budowę galerii. Na tym nawet nie widziałem jeszcze prowizacji.
Ale
nie
podobno pierwszy etap.
Ale to jest pierwszy etap budowany i szczerze powiedziawszy, nie wiemy, czy ten drugi etap w ogóle ruszy. Może będzie analiza rynku firmy, która w to inwestuje, całkowicie inna. Mam nadzieję, że powstanie ta druga, ale może coś innego powstanie.
Zachęcam pana do tego, żeby przyjechać i zobaczyć.
A, przejeżdżam i widzę.
Ja na ciebie nie byłem,
Nie, tempo, które jest tam nadane, przyjmuje szacunki, jest doskonałe. Na tym także widać, że to są inwestorzy, którzy o swoje pieniądze, którzy potrafią liczyć swoje pieniądze i wiedzą, co to znaczy czas.
Bez właściwego pozwolenia na budowę, ci inwestorzy na moje by tam w ogóle nie rozpoczynali pracy.
Tak,
niestety są zbyt duże pieniądze i zbyt duże ryzyko, żeby zaczynać coś, nie wierząc, nie mając pewności, że to się odpowiedzi.
A Jurek, na to pytanie, gdzie będę kupował, to ci odpowiem, jak te galerie powstaną. Na chwilę obecną rodzina nieraz mnie na siłę wyciąga, nie?
Jedźmy do Gdańska albo do Bydgoszczy.
I należy powiedzieć, że rzeczywiście to są takie punkty, które się widzi, że w okresie tego weekendu, nie? To nie tylko przychodzą tam ludzie kupować, ale także odpoczywać i nawet uważam, że to jest najgorsze, co może być. Wolę wyjść na spacer do lasu, czekać się
galerianki. Mam nadzieję, że film Galerianki 2 nie będzie w Chojnicach powstawał.
Czyli jesteśmy wszyscy, widać, za budową galerii w Chodnicy, wiadomo, że trudne miasto.
Żeby tylko jeszcze było troszeczkę pieniążków w kieszeni więcej. Ostatni temat jest naszej dyskusji jest zaproponowany przez naszych czytelników, internautów. Większość zdecydowana uznała, że wydarzeniem numer 1 2012 roku była finiszująca już rewitalizacja Parku Tysiąclecia. Bardzo im się podoba to miejsce. Uważają, że jest bardzo urokliwe. Nieraz też widziałem i to jeszcze wieczorami ludzi, którzy tam spacerowali, znaczy może nie teraz, ale jesienią, którzy tam spacerowali, grali w tenis stołowy, robili sobie zdjęcia. Piękne miejsce powstało, trzeba przyznać. Ale czy nie uważacie, że to zbyt droga inwestycja? Czy nie będzie w przyszłości zbyt kosztowne utrzymanie tego parku tysiąclecia? Spotkałem się na grudniowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska z opinią pana Marka Wituszyńskiego, że dobór roślin posadzonych w ogródku botanicznym no, jest nietrafiony. Uważa, że są z innego klimatu i nie rokuje zbyt długiego życia. Jakie wy macie uwagi, spostrzeżenia? Może teraz pan przewodniczący pierwszy.
To rozpocznę od jednego. Jurek, ty byś chciał w takiej sytuacji, że mieć ciastko i zjeść ciastko. Tak nie wolno stawiać. My stwarzamy odpowiednie warunki dla naszych mieszkańców Chojnic i Park Tysiąclecia to są właśnie te warunki, żeby mogli tam przychodzić, odpoczywać, tak? Żeby mogli relaksować się, żeby też mogli tam miło spędzać czas na różnego rodzaju programach, które tam powstaną dalej. To nie chodzi o to, że on...
Park może przyszłości karczy, ale będzie to wszystko, takie są plany.
Tam powiedzmy sobie na dalej, to jest w tej części parku, który nie obejmował tej rewitalizacji. Po drugie pytanie, czy ten park jest taki drogi. Jeżeli miasto Chojnice ten park wydało połowę tej kwoty, resztę żeśmy otrzymali, to uważa, że to jest drogo? Rzeczywiście to jest około 22 milionów wydaliśmy w tej chwili na Park Tysiąclecia, nie licząc oczywiście ulicy Parkowej i powiedzmy tam na tym, bo też jeszcze można ulicę Parkową zrobić, to byłoby około 24 milionów. Z tych 24 milionów, jeśli się nie mylę, ponad 11 milionów to są różnego rodzaju dotacje na tym i z Funduszu Ochrony Środowiska i ze starostwa naszego miejskiego i z Unii Europejskiej 7 milionów 600. Także przy tak ogromnym zadaniu, jakie jest, to miasto wydało na to tylko 50%. Trzeba to zwrócić uwagę, czyli że to nie są duże pieniądze, powstał piękny, wspaniały obiekt. Obiekt, który będzie żył. Bo widać po tym okresie otwarcia tego parku, ten park zaczął żyć. Jeden przykład. Był jeden plac zabaw dla dzieci. Okazało się przy okresie 2 miesięcy, że musimy już projektować następny plac zabaw dla dzieci, tak? Bo tych dzieci jest za dużo, żeby to można żyć. Jest to przykład, że nasi mieszkańcy to miejsce sobie wybrali do odpoczynku.
Szkoda, że tak daleko od dużych osiedli mieszkaniowych.
To jest to centrum miasta, Jurek. To jest park, który już tam istniał od 1945 roku, nie? Bo po zasypaniu, po spuszczeniu wody z jeziora w 1938-1939 roku, nie? To tam po prostu było gruzowisko.
Tak, no, ruiny z centrum.
Tak, to powstało, także zrozum. To też ktoś to zagospodarował w byłych latach. Na tym my tylko podtrzymujemy to samo. My nie degradujemy tego.
Nie, tworzymy to rewitalizacja parku.
Tak, że to funkcjonowało, nie powstało.
Nie, funkcjonowało.
Tak, bo to jest, ja nie mówię, że to jest budowa parku, tak, to jest rewitalizacja.
Także powiedzmy jedno, nie mówmy, ja mówię jedno, będę bronił, że ta cena wydana przez miasto około tych 12 milionów to nie jest...
To nie powiedziałem, że to jest za droga inwestycja.
To nie jest dużo. Jurek, zarzuciłeś tak.
Nie powiedziałem, że jest za droga, możemy to
nie za droga. Ale nie powiedziałem, że za droga. Po drugie, w ramach tej rewitalizacji tego parku powstają także obiekty, czyli jest od razu modernizacja ulic, żeby ten obiekt zamknąć. Będzie także modernizacja targowiska w tej chwili, jest w trakcie przetargu. Tak. Czyli też zamykamy pewien obszar. Jest także propozycja, że w tym parku ma być, zostanie wydzielona działka, już są decyzje podjęte, jest w trakcie wydzielania działki, żeby tam powstała powiedzmy karczma. Też odpowiednio narzucony przez miasto stylu, żeby to nie degradowało, żeby to był jakiś powiedzmy obiekt wielkomiejski. Absolutnie nie. Ma też funkcjonować, ma być wkomponowany w ten Park Tysiąclecia. A wydaje mi się, że jedno, że czas pokaże za 2-3 lata roślinność, która jest tam posadzona, czy ona się przyjęła, czy nie, może nie po jakichś latach. Ja nie oceniam czegoś w tej chwili, które zasady przetargu od razu mówiło, że 30% roślin i tak jest do wymiany w okresie gwarancyjnym. I każdy składający oferent, który składa...
Ale on musiał złożyć ofertę według dokumentacji.
Tak, tak, ale mówimy. Już miał założenia, że on o tym wie, że jakaś roślina rzeczywiście, ona może być chora, ona może się nie przyjąć, nie. Po to jest ogrodnik miejski, że może będzie zmieniał tą roślinność. Ja dopiero bym oceniał te rośliny tam posadzone za parę lat. Jak one tam się wkomponowały w to, jak ogród botaniczny żyje. Także nie oceniajmy, że są złe. Ja nie jestem botanikiem.
Ja tylko powtarzam opinię pana Marka
Wituszyńskiego. Ja bronię.
Marek
Wituszyński jest wspaniałym ekologiem, doświadczonym na tym. Ja go bardzo cenię na tym, nie? Ale niczego na siłę nie można komuś mawiać. Niech to wypowiada się inny. Ogród ten projektował plen roślinności, jeśli się nie mylę, pan profesor z Krakowa, który jest bardzo znany w Europie do projektów ogrodów i parków, czyli ma duże doświadczenie. I wydaje mi się, że większe niż jakikolwiek mieszkaniec Chojni czy nawet okolicy.
Okej, okay, zobaczymy, jak to się będzie na...
Jak to się będzie funkcjonować?
Zależy, że jakie zimy będą, czy syberyjskie, czy europejskie. Ja panie,
nawiązując do sztuk mistrzów z Krakowa, jeżeli byśmy porównali...
W Lublinie są, z tego co ja pamiętam.
Proporcje wydatkowanych środków do powszechności użytkowania czy korzystania mieszkańców z danych inwestycji, no to zupełnie bez porównania wypadają park tysiąclecia, gdzie owszem kosztowało nas to przeszło 20 milionów, ale będą z tego korzystały tysiące mieszkańców.
Świetnie.
Jak najbardziej, pobieram jak najbardziej, ale
jeżeli w jednym klubie,
ale dla porównania inna inwestycja, na którą wydajemy 100 tysięcy złotych przeszło, galeria pana Jutrzenki Trzebiatowskiego, stąd to nawiązanie do Krakowa. I miesięcznie tam pojawiają się może 20 osób. Więc jeżeli wydatkować środki publiczne, to kryterium zasadniczym powinno być to, ile osób z tego będzie korzystało. I przyjmując taką miarkę do inwestycji, to jak najbardziej popieram zainwestowanie w rewitalizację Parku Tysiąclecia. Inna sprawa, powiedzmy, jeśli chodzi o techniczne sprawy, bo musimy też pamiętać o tym, że to jest osuszone jezioro, więc warunki gruntowe też są trudne i nawiązując do problemów z roślinnością, no to też trzeba mieć to na uwadze. No oczywiście te problemy są, no, może nie powszechnie, ale są znane. W każdym razie wracając do wydatkowanych środków i korzyści, jakie mają z tego Chojniczanie, no to galeria pana Jutrzenki Trzebiatowskiego bardzo blado wypada. No. I trzeba by się zastanowić nad dalszym finansowaniem tego typu przybytków, tak?
Ja proponuję jakąś...
Zdecydowanie. Są prywatne galerie. Niedaleko stąd prywatna galeria pana Mariusza Janika. Jest. Może być. Jeżeli pan Jutrzenka Trzebiatowski jest tak wybitnym artystą, to stać go na to, żeby utrzymać swoją galerię.
Ja zawsze myślałem, że prowadzącym datorem tu jest Jurek Erdman.
Ale
przybijasz wszystkich, nie?
Dziękuję za uznanie.
Panie Bartoszu.
W zasadzie wracasz mnie na ten temat, o których rozmawiam.
Ja pozwolę sobie...
Panie Bartoszu, a Dal ma jakie wrażenia? Był pan na spacerach z dziećmi w tym miejscu?
Bardzo często rowerami w momencie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, tak? Obecnej czasami na spacer, miałem okazję kilka dni temu być. Natomiast no ja patrzę na Park Tysiąclecia, czy na planty tak popularnie zwane, jeszcze nie tak dawno, ta nazwa planty były bardziej popularne niż Park Tysiąclecia. I ostatnio też miałem okazję rozmawiać z jednym z mieszkańców, który no mieszka w tych okolicach i widział te planty 40 lat temu, bo je wspólnie bawił się tam od dzieciństwa, dorastał przy nich.
Czy na społeczny tam też może pracować?
Znaczy nie, on był dzieckiem w tym momencie, kiedy to powstawało, więc no po prostu widział i dojrzewał, dorastał razem z tymi plantami. No porównujemy obecny kształt plant z tym sprzed kilku lat, kiedy one już były na etapie bardzo dużego zdegradowania, tak?
Więc no, ta różnica jest kolosalna i tutaj no, chyba nikt nie ma osoby, która by na to nie zwróciła uwagi i tego nie zauważyła. No i to jest też ten problem, bo tak, na dzień dzisiejszy musieliśmy wydać 22 miliony, bo to było tak zdegradowane, tak zaniedbane przez tyle lat, że niestety to tyle kosztowało. Być może gdybyśmy to rozciągnęli na kilkadziesiąt lat wcześniej, już myśleć o tym od początku, nie wiem, transformacji ustrojowej, byśmy inwestowali jakieś drobne sumy w tych okolicach, być może by się udało to zrobić totalnie. Zrobiliśmy to szybko, z dużym nakładem środków i od razu. Ale teraz pytanie, kto też z tego będzie korzystał? Większość mieszkańców centrum miasta i
turyści na pewno.
Turyści również, bo rzeczywiście jest to atrakcyjny zakątek. Ja nie ukrywam, ja też będę tam bardzo często przychodził, ale nie wyobrażam sobie, żeby na przykład pójść sobie w ciągu dnia na spacer około 3 km ze swojego miejsca zamieszkania, żeby dotrzeć do, na plantę, musiałbym przejść 3 km,
pospacerować
i wrócić z powrotem. Rowerem nie ma sprawy, bo zresztą rowerem to staram się jeździć bardziej mniej uczęszczane szlaki komunikacyjne, że tak powiem. Natomiast no, fajnie by było, gdyby powiedzmy w tą strategię rozwoju naszego miasta wpisać takie parki, pewnie w mniejszym wymiarze, ale w całym mieście, żeby mieszkańcy mieli możliwość odpoczęcia powiedzmy codziennie, a nie
ulicy Mielewskiej jest.
Tak, że na ulicy Mielewskiej mam 2 km, więc tutaj
jest bliżej.
Jest bliżej,
to chyba jest ten sam osiedle. Czy nie teraz? Nie, granicze.
Nie, granicze są osiedle. Natomiast tam mówię, no fajnie, żeby
tam może nawet to było
rozwijało się, to powiem, zrównoważony rozwój następował.
Chyba czystsza woda to nawet jest.
Nie wiem. Natomiast żeby to miasto nasze się rozwijało tak dosyć mocno zrównoważenie, to bym sobie życzył. No i teraz pytanie, nakłady, które będziemy musieli na dzień dzisiejszy uiszczać, tak, związane z utrzymaniem tego parku w odpowiedniej kondycji.
Konkretne
nakłady. No bardzo mi przykro, że jest to kolejna inwestycja, która będzie niosła ze sobą jeszcze większe koszty na utrzymanie niż to było wcześniej. Tak?
Więcej niż galeria.
Chociażby tak samo z rynkiem, tak? Na utrzymanie
klika. Panie Bartoszu. Więcej niż galeria Trzybatowskiego, co?
No na pewno. Jeżeli chodzi o koszty w całym roku rzecz biorąc, no to będą wyższe koszty niż utrzymanie galerii. A swoją galerię.
Panie, ale dla demokratów powiedzmy kryterium byłaby powszechność, tak? Użytkowania, więc ale
póki co nie ma biletu wstępu.
Chciałem powiedzieć, nie ma biletu wstępu.
Nie ma.
Na tym już można tam też zapalić w pokoju sobie miejsca.
Hip-hopu wysłuchać, trytesu obejrzeć.
Po drugie, tak jak mówiłem, ten park będzie żył.
I telewizor obejrzeć.
Będą tam się imprezy. Jeżeli byś chciał, Jurku, żeby tam film puścić, też puścimy dla Ciebie film z miasta. Poprosisz specjalne
na razie tylko
na telebimie, na telebimie też film puścimy, także będziemy też i filmy puszczać, będzie taka konieczność. Można zrobić nocne seanse, także Jurek, tylko inicjatywa.
Byleby za X.
Płacimy za tych, za muzykę też, także Jurku, proszę bez złośliwości, jeżeli chodzi o telebim na tym, bo...
A co to jest za złośliwość?
Nie, bo uważasz, że on tam powstał sztuka dla sztuki.
Nie, ja nie powiedziałem.
Ale taką tam jest sugestię. Ale skąd wiesz, co za rok w tym miejscu się będzie działo? Co na telebimie będzie puszczane?
Spoty wyborcze.
No, spoty wyborcze. Proszę bardzo, Krzysiu.
Jest masz pierwszy.
Będzie na tym zarabiał. Masz pierwszy, no. Także miasto nie zarabiał. Ale ja sobie żartujemy od tego, co odchodzimy.
To jest spółka, będzie musiała powstać, która będzie to obsługiwała.
Prezesi, rada nadzorcza i tak dalej.
No to jest ogrodnik, jest to domek ogrodnika, także jest osoba zarządzająca już, także nie będzie problemu, co prawda na razie.
Pan Krzysztof przystąpi do prywatyzacji tego parku, będzie chciał wykupić.
No, jest propozycja. Także zobacz.
Plan do rozważenia.
Wartość już znasz, jaka jest tego parku. Także możesz się już w tej chwili szukać banku, to możemy banka zachęcać, który ci udzieli.
Inwestowanie.
Prawda jest taka, że no niestety nasz rząd spowodował, że najbardziej kreatywne, przedsiębiorcze jednostki wyemigrowały. Tak to wygląda. Tak to wygląda.
Albo przyniosły biznes na Cypr.
Albo właśnie działają w szarej strefie.
No widzisz, Cypr przez to problemy. Także nie życz tego Jurek nikomu, żeby na to wierzyć, ale tak ma problemy. Choć jeszcze Polska na razie nie ma takich problemów jak Cypr. I miejmy nadzieję, że nie będzie miała.
Myślę, że już chyba wyczerpaliśmy problem nie tylko Parku Tysiąclecia, ale najważniejszych wydarzeń. Myślę, że za rok przy podobnym wydaniu będą równie ciekawe wydarzenia do omówienia. Dziękuję za udział. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo.